Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiuszu. I witam Państwa serdecznie. Słyszałem, że masz ważne ogłoszenie.
A to otóż mam. Sponsorem odcinka jest Blik, o którym już Państwu opowiadaliśmy. Było już o przelewach na telefon, czyli usłudze, z której bardzo często korzystamy, a dziś przedstawimy inną usługę Blika, a mianowicie, proszę Państwa, chodzi o płatność zbliżeniową. O ile przelewy na telefon to usługa, dzięki której możemy rozliczać się między sobą, na przykład za wspólny lunch, to płatność zbliżeniowa ułatwia proces zakupów w sklepach, restauracjach i wszędzie tam, gdzie dokonujecie płatności. Możecie z niej, szanowni Państwo, skorzystać w każdym terminalu płatniczym w Polsce. Jest to bardzo bezpieczne, szybkie i wygodne.
Dokładnie. Remigiuszu, kiedy ty mnie znowu zabierzesz na lunch?
Lada moment, jak mi tylko pokażesz, jak aparat obsługiwać.
No to dobrze, jak mnie zabierzesz na lunch, to nie będziesz musiał brać ze sobą portfela, czy nawet jak będziesz w sklepie, to nie będziesz potrzebował portfela, jak będziesz korzystał z płatności blikiem zbliżeniowym. Więc proszę Państwa, jak jesteście w sklepie, nie ma co szukać gdzieś tego portfela, martwić się, że gdzieś go zostawiliście, możecie normalnie płacić telefonem, wystarczy telefon z aplikacją bankową. Z płatnością zbliżeniową Blik jest, tak jak Remik już wspomniał, bardzo szybko, bezpiecznie i pewnie. Nie jest też potrzebny dostęp do sieci. Płatność polega na odblokowaniu telefonu PIN-em lub biometrią. Mam nadzieję, Remigiuszu, że masz biometrię swoją osobistą.
Swoją osobistą, tak.
Dobrze. Zbliżeniu go do terminala, więc jest to bardzo szybko i intuicyjnie. Proszę Państwa, Blika zbliżeniowego możecie aktywować w swojej aplikacji bankowej. Jest to naprawdę proste i polecamy. Bardzo polecamy. Blik to my w serduszku zawsze mamy.
Jak najbardziej.
Chciałem powiedzieć, że skoro
my żeśmy się nauczyli tego obsługiwać, to musi być naprawdę proste.
Musi być naprawdę proste, a jeżeli już jesteśmy o prostych rzeczach, to Remigiuszu, co u ciebie słychać?
Kupiłem sobie VR, kupiłem sobie metę.
Kupię sobie VR i kupię sobie metę jeszcze.
Połączenie jest niesamowite.
Opowiadaj.
Jestem pod ogromnym wrażeniem. Znaczy, to nie jest pierwszy raz, kiedy wsiadam w VR, więc to takie pierwsze spotkanie nie było aż takie szokujące niż tam parę lat temu, ale im dłużej siedzę, tym więcej mi to frajdy sprawia. Ja w zasadzie wczoraj go podpiąłem pierwszy raz, dzisiaj zacząłem testować, kupiłem sobie parę aplikacji, tam wydałem trochę.
Wczoraj?
Wczoraj.
Chyba od dzisiaj są przeceny 40%, już tyle pieniędzy dzisiaj wydałem.
Dzisiaj zacząłem kupować, dzisiaj kupiłem więcej. Wczoraj kupiłem tylko tego tenisa, 11, 11, 11 czy tam 7, 7, 7, 11. Pograłem w niego i jest to fajne urządzenie.
Kiedy robimy streama z tego, z grania?
Możemy kiedykolwiek. Najpierw ci muszę dodać do znajomych na tym. Próbowałem dzisiaj cię znaleźć, ale chyba konto Mety to jest osobne konto od facebookowego, tradycyjnego. Można powiązać, ale...
Ja mam chyba... Jeszcze Arek Rejkowski ma ten... pisał do mnie, że możemy zagrać, to byśmy mieli po prostu jakiś taki turniej moglibyśmy zrobić. Rysia wziąć. Chłopaków z podcastu o VR-ze.
Wkręcimy się w to strasznie. Ja też mam takie spostrzeżenia, że co prawda mam sporo miejsca gdzieś tam w pokoju dziennym, ale moja żona oczywiście na widok poprzestawianych mebli to tam prawie szału dostała. Więc tak naprawdę to na podwórku mogę sobie urządzić taki, bo mam bardzo duże podwórko i mam też przecież tam Wi-Fi na tym podwórku, więc tam jak tylko się cieplej trochę zrobi, akurat się zimno zaczął robić, to będę sobie tam wychodził i tam grał. Jest parę takich gier, które...
Wiesz co, przerwę ci jeszcze na chwilę, bo z graniem na zewnątrz wiele osób pisało w komentarzach, że lepiej nie jakby na słońce nie eksponować sprzętu, bo tam te kamery mogą być uszkodzone albo te czujniki mogą coś się z tym zdarzyć. Nie wiem, bo w sumie nie sprawdzałem, ale trzeba to sprawdzić.
No to może wiesz.
Proszę Państwa, proszę niech ktoś
się spojrzy odważny. Słońce.
Niech sprawdzi na swoim sprzęcie, czy jest ok, czy nie, i będziemy mogli się bawić.
Więc jest parę takich gier, które funkcjonują, jakby operujesz w ramach jakiejś areny. I oczywiście, kiedy jestem w pokoju, to raczej po tej arenie poruszam się przy użyciu joysticka, ale liczę na to, że będę mógł się poruszać jakby na nogach i to będzie dużo ciekawsze. Tak. Jakby parę rzeczy sobie ściągnąłem, parę rzeczy, o których ty opowiadałeś wcześniej, więc ja tutaj nie będę jakoś powielał bardzo, ale ściągnąłem sobie taką grę, która jeszcze pewnie z drugiego Oculusa, może nawet z pierwszego, nazywa się Gorn. Nie wiem, czy kojarzysz.
To jest tych chłopów z RPA, co robili... Boże, jak to się nazywa? Genital Justing? To takie typy, co walczysz na arenie, tak? To jest to?
Tak jest, tak, tak. Tak. I tam nic na szczęście z genitaliami graficzną. Nie ma. Chyba, że celnie trafisz maczugą, to tak. Wtedy być może tak. No i ta arena ma taki rozmiar, że można by sobie znaleźć taki obszar, po którym można by się było poruszać, bo jednak poruszanie się joystickiem jest trochę kłopotliwe, tak jak mówiłeś, w tym VR-ze. No i to jest niesamowita zabawa i przy okazji oczywiście to też gdzieś tam podpiąłem sobie na zegarku, sprawdzałem sobie aktywność, bo tam teraz też mam taką czynność sportową, która się nazywa gry fitnessowe czy coś takiego. Sobie to odpaliłem i tam jest, można się spocić, można się poruszać, to dużo frajdy daje. Ja z półtorej godziny dzisiaj spędziłem. No, bo grałem w tego ping-ponga, jest absolutnie rewelacyjny, ale też to, co zauważyłem w tych grach, to one, przynajmniej te, które ja trafiły w moje ręce, to one przede wszystkim mają gameplay. Jakby one są oparte na gameplayu, jest bardzo mało takich jakichś statystyk, rzeczy, na przykład jakby w tego tenisa 11, tam są te turnieje, ale one są online. Ja bym chciał, żeby tam był jakiś tryb kariery, coś takiego, wiesz, jakiś...
Jest, na czym jest? Możesz sobie grać turniej z AI.
O, no to dobrze, to sobie poszukam, bo to jeszcze dodatkowej frajdy dostarcza. Ale też muszę powiedzieć, że ten ping-pong, w pierwszej chwili miałem takie wrażenie, że ta rakietka, ja liczyłem na to, że tak jak trzymam ten joystick, to rakietka będzie jakby ta okrągła część rakietki, czy to paletka się mówi do ping-ponga, nie wiem, będzie na zakończeniu, natomiast ona jakoś tak ma jakąś taką inną geometrię i trochę czasu jakby wystawała mi nie z dłoni, tylko z nadgarstka, ale jak się już zaczyna uderzać, to bardzo szybko masz takie poczucie, że to kurde, to jest normalnie ping-pong jak na warzywo.
Ta haptyka.
No jest niesamowite, no. Więc no, jestem pod ogromnym wrażeniem. Oczywiście gra, którą obowiązkowo chyba każdy powinien sobie zainstalować, to jest Beat Saber. I się bawię przy tym i tańczę trochę. Moja żona się śmieje ze mnie.
To dam ci jeszcze tutaj alternatywę, bo ja dostałem od panów, którzy robią Synth Riders.
O, okay.
To jest taka wariacja. No bo głównie chodzi o to samo, nie? Tylko trochę inaczej grasz, ale tam jest tryb aerowy. Ja bardzo lubię, jak gry mają ten tryb aerowy, że ja nie jestem odcięty, tylko widzę, że ktoś przechodzi, widzę, że tutaj, wiesz, ja mam też małe mieszkanie i mam kota i jakbym tam, wiesz...
No, wyobrażam sobie, no.
Nie chcę, żeby się tam gdzieś zaplątał, więc ja doceniam bardzo. No i ten Synth Riders, no ma tą samą wadę, co Beat Saber, czyli żeby pobawić się do fajnych piosenek, płać. Ekstra.
Tak, tak, tak. No ja kupiłem sobie tą wersję Beat Saber, kupiłem sobie po taniości. Jest jakaś wersja Ultimate, ale w związku z tym właśnie to chyba te promocje, o których ty wspomniałeś. Ja nie wiedziałem, myślałem, że to akurat na te konkretne gry mi się przytrafiło, więc kupiłem sobie wersję Ultimate.
40% jest teraz.
No i tam mam kilka. No ale zacząłem się w to bawić, to jest niesamowicie wkręcujące. Ja pamiętam, że bawiliśmy się też na Switchu w tego Fit Sport, coś tam, taka była gra na Nintendo, nie? I to też przy tym spędziłem pół roku, ale muszę powiedzieć, że w porównaniu do VR-u to słabo wypada. To znaczy to, co się w VR-ze robi, to jest jakby zupełnie inny poziom imersji i taki naprawdę ciężko się oderwać. Więc ten Fit, mimo że bardzo skuteczny i bardzo fajny, to jednak wymagał pewnej determinacji, żebym ja chciał tam dużo czasu spędzić. A tutaj mam takie, że kurde, między jedną grą a drugą, jak mi się znudzi granie w ping-ponga, to odpalam ten Beat Saber. Jak mi się to znudzi, to idę, biorę maczugę, idę na arenę i biję się z tymi chłopkami.
Muszę sobie to kupić.
No jest to jakby kopalnia rzeczy do odkrycia, takich rozrywkowych. No i to poczucie ogromnej satysfakcji, że jest jednak trochę ruchu przy tym, więc fajna sprawa. Sprawdzałem też sobie różne takie te takie VR-owe filmy, różne takie przeżycia dynamiczne, nie, że tam no, nie posuwajmy się tak daleko, proszę takich nie robić.
Opowiadaj o tych
Nie wiem, jak znaleźć tą niewłaściwą kategorię, a szukałem. Na razie znalazłem takie zwyczajne filmy, gdzieś tam lecisz jakimś samolotem, takie standardowe rzeczy z biblioteki Mety i też robią wrażenie, ale no, to jest taka, no, siedzisz sobie, oglądasz. I to jest spoko, fajne, można komuś pokazać, to na pewno jest jakieś przeżycie, ale w porównaniu do tego, do tej rozszerzonej rzeczywistości, to jest chyba taki kamień milowy w tym urządzeniu, bo w ogóle tego typu kamerki, jakby jakość tej rozszerzonej rzeczywistości w Oculusie trzecim dopiero się pojawia na tym poziomie, prawda? To jest pewna nowość.
W ogóle się pojawia chyba.
A, w ogóle, czyli wcześniej nie było tego.
Znaczy wcześniej nie było na taką skalę. Ja nie wiem, bo ja nie miałem dwójki, może tam było jakieś AR, ale chyba pierwsze się pojawiło w tym Pro? Nie wiem, trochę nie. Teraz to stwierdzam, ja ci powiem, że nie wiem, więc się nie wypowiadam.
Ja na jakiej podstawie zgaduję, że to jest nowość? Ludzie, bo jak zanim sobie kupię grę, czy tam zainstaluję, to czytam rzeczy, które ludzie piszą i piszą tak, że fajnie, że w wersji na Metę 3 pojawił się ten update do gry z rozszerzoną rzeczywistością. Że te wszystkie takie sportowe gry, czy ten ping-pong, czy Beat Saber mógłby mieć to na przykład, albo ping-pongu już
w
wspomniałem.
W dwójce było to. Też było.
Tak? Było. No ale to jest, że to się staje częścią twojego mieszkania i że masz orientację, to jest duża, duża i fajna rzecz, więc trochę się pobawiłem z tym.
Oj tak.
I no jest to fantastyczna sprawa. Fantastyczna sprawa. I właściwie tak jeszcze, jako że używałem tego VR-a tam te parę godzin, to jeszcze nie mam takich doświadczeń, ale ten pasek, który tam jest, jakoś nie czuję, że potrzebuję go zmieniać. Jakoś pasuje to na moją głowę. Ale skoro ludzie twierdzą, że inny pasek może być lepszy, to może też sobie sprawdzę, żeby to poeksperymentować. No i okulary są pewnym problemem. W sensie można w okularach grać, ale trochę czujesz takiego nieprzyjemnego nacisku i bardzo blisko są te okulary soczewek. Nie da się tak bardzo wysunąć daleko tego VR-u, żeby te okulary ale trochę nie kolidowały.
Wysuwałeś maksymalnie?
Tak. Okay. Jednak mam tak, że jeszcze mi się zakleszczają do tego stopnia, że jak ściągam VR, to od razu z okularami schodzi.
To więc musiałbyś z Kłazem pogadać, bo tam są jakieś nasadki do okularów? Jakieś. Może. Są jakieś rzeczy, no ja na tym się...
I wiesz, może zainwestuję w szkła kontaktowe, jeżeli uznam, że to jest zabawa do tego stopnia interesująca, żebym chciał spędzać przy tym więcej czasu, to tam zrezygnuję z odrobiny inteligencji, którą mi pozornie dają okulary i będę chodził w szkłach kontaktowych przez jakiś czas.
To prawda.
No, więc, no tak, ale to na razie moje zachwyty to pewnie wynikają z tego, że to jest nowe urządzenie.
Nowy sprzęt, tak.
Zobaczymy za jakiś czas. A jak u ciebie z tymi rzeczami? Bo widzę, też masz jakąś listę.
Kupiłem dzisiaj Superhota VR.
Ja też kupiłem. To jest taki patriotyczny obowiązek wręcz na VR-ze.
Oczywiście. Każdy, kto chociaż raz był w Łodzi, powinien kupić Superhota. Nie ma tutaj... A jak masz VR-a, to obowiązek... Ta gra po prostu to jest miazga. To jest najlepsza gra VR-owa. Nie mam wątpliwości. Znaczy, jest tak dobra zabawa w tej grze i tak oryginalna. Ja kiedyś dawno na imprezie po Digital Dragons testowałem na Questie 2 i już byłem pod ogromnym wrażeniem, a teraz w domu sobie odpaliłem, tam kilka levelów przeszedłem i no jest po prostu wybitna rzecz, absolutnie wybitna i polecam Państwu, jak ktoś ma jakieś Questa jeszcze, ma jakiś headset, to zdecydowanie warto, no wielokrotnie pojawia się taka opinia, że obok Beat Sabera to jest absolutny obowiązek użytkownika gogli i no i tak. I jeszcze grałem w Half-Life Alyxa. I panie, to też jest gra. To jest gra. To jest, nie powiem, że to jest świetna. Tak, oczywiście, że to jest świetna gra, ale ona dobrze wygląda. Świetnie zrobiona. No, to też jest taka gra, która pokazuje, jak powinny wyglądać VR-owe gry.
A powiedz mi, podpinasz to przez zwykłe USB do PC-ta, tak?
Akurat w Half-Life Alyxa grałem w drugim pokoju, więc przez Virtual Desktop.
Aha, ale i dobrze się gra przez ten Virtual Desktop?
Tak, ja nie mam raczej jakichś problemów. Tam miałem oczywiście takie rzeczy, że trzeba było po trochę zmieniać rzeczy z siecią, ale no, ja mam akurat router, kablem mam podpięty komputer tutaj, do routera, który jest w tamtym pokoju i tak naprawdę gram zaraz obok routera, więc no nie czuję lagów, nic takiego.
Okej.
Ale Half-Life Alyx jakby wyszedł natywnie na Questie, nie wiem, czy to by uciągnęło, bo to rzeczywiście dobrze wygląda. Nie? Naprawdę.
Teraz też jest
na przecenie chyba na Steamie, więc.
A w ogóle podpinałeś przez tego, przez kabelek do peceta?
Tak, tak. Do gier wyścigowych.
A bo ty mówiłeś, w co ty grałeś? W tych, z tych wyścigowych?
Dirt Rally 2. Ogrywałem ileś tam tych gier. Na razie ten Dirt Rally najlepiej się sprawdza z wszystkich. Okay. Ale to spokojnie. Jakby dużo rzeczy jest fajnych, które można sprawić. Ja na pewno będę się bawił w Superhota i chciałbym przejść tą grę. Jaka to jest dobra gra. Nie mogę, dawno nie wiem takiego, wiesz, tak. Obcujesz z czymś, co jest genialne. No, i czujesz, że to jest i proste, genialne, i świetnie zrobione, no.
Wiesz, w ogóle w ramach tych zachwytów nad Oculusem, mam nadzieję, że te zachwyty akurat mi miną, to teraz jak siadam do peceta, to trochę mi się nie chce gier odpalać. To jest inny poziom doświadczenia. No wiadomo, że PC znacząco wygrywa grafiką, jeżeli chodzi o gry przygodowe, które tam opowiadają jakąś zacną historię w ładnych grafikach, no to nie ma nawet podejścia ta meta. Ale to poczucie ruchu, które tam jest, bardzo często zastępuje ten realizm grafiki. Można się zapomnieć, łatwo można się zapomnieć.
A ty testowałeś Assassina?
Nie. Właśnie nie testowałem z tego względu,
że... A nie Hubercie z Ubisoftu?
Nie testowałem dlatego, że raczej próbuję grać w takie gry, które nie wymagają zbyt dużego przemieszczania się po planszy. Wiesz, jeżeli na przykład mam tam przestrzeń 3x3 metry, no to po niej mogę się dosyć znacząco poruszać. Natomiast jeżeli już jest tak, że muszę iść gdzieś do przodu, w grze jest taki plan, a nie są areny, tylko są jakby ścieżki, które trzeba pokonywać, to już nie czuję się wystarczająco, znaczy niekomfortowo się czuję, znaczy, poruszając się w ten
lepiej
sposób.
Używać po prostu skokowego. Ja też do takiego normalnego chodzenia w VR-ze, jak stoję, a moja postać chodzi, to nie da się tego znieść, ale na szczęście i w Half-Life Alyxie dużo się chodzi i w Assassinie też, no ale ten taki system skokowy, że tylko wskazujesz, gdzie się przemieszczasz, dobrze działa i jak masz 3x3 metry, no to tego Assassina sobie sprawdź i sprawdź sobie jeszcze T4Gat. To polska gra, ja ją testowałem na PGA i to jest też rzecz, wspominałem to, jak to się nazywa, nie...
Herbatka dla Bozi.
Herbatka dla Bozi to jest doskonały polski tytuł. Herbatka dla Bozi. Herbatka z Maryjką, tak. Więc sprawdź sobie to. Ja muszę dzisiaj kupić chyba. Tylko, że to też jest gra, która wydaje mi się, bo tam w niej tam masz... Boże, ja zapomniałem, jak to się nazywa. Na Steamie w opisie jest to piękne słowo, że tam masz nierzeczywiste geometrie, nie... że ty masz właśnie obszar taki 3x3 i chodzisz po nim w nieskończoność. A wydaje ci się w grze, że cały czas jakby poruszasz się dalej.
Rozumiem. To jest opisane Bóg Imperator, to jest opis raczej. Próbuję znaleźć to, o czym wspominasz, ale to może nie jest super istotne, żeby to... A to występuje też w wersji takiej okulusowej, czy to przez PC-ta?
Tak, też mam nadzieję. Bo widzę tutaj na Steamie, a czy na mecie? Tak, jest.
Okay.
Oczywiście. Wysyłam ci link od razu, panie Remigiuszu. I forgot.
Dziękuję.
A czemu tutaj? Jest demo nawet. Może to jest w ogóle cudownie. Jest demo, można sprawdzić, czy to działa.
Wyskoczyła mi przy okazji propozycja a propos tego T4GAT, wyskoczyła mi Everspace i to mnie zaskoczyło. Przez chwilę pomyślałem, że Everspace jest może w wersji VR-owej, to by było dopiero przeżycie. Ale chyba nie jest.
A czemu miałaby nie być?
No bo nie widzę w opisie, żeby była.
Ale na Steamie?
No. Everspace w VR-ze to byłoby złoto.
Myślę, że dużo gier w ogóle takich kokpitowych jest.
O tak. Muszę, kokpitowe gry to jest...
Obsługa tak, VR jest.
Jest?
Tak.
Nice. No dobra, to sobie to na pewno sobie to przetestuję. No, chociaż teraz jakby przede wszystkim zachwycam się możliwością przemieszczania się na nogach, nie? Pozycja siedząca jest dla mnie, no jakby mam takie poczucie, że kurde, a mogłem się jeszcze ruszać w tym czasie, to byłoby super.
Ja czekam, aż streama, zrobisz streama z tenisa stołówek. Ja robiłem ostatnio. Ja, i z bilarda.
Ja nie wiem, czy nie wiem jeszcze jak, bo streamowałeś przez metę?
Tak. Brałem strumieniu i obraz z gogli do przeglądarki i przeglądarka na full screena była i na, po prostu na komputerze, z którego obraz pokazuje na streamie. No. No i też dźwięk i mikrofon z mety, z gogli też jest przekazywany, więc nie musisz mówić do tego mikrofonu, tylko masz ten z gogli mikrofon.
No kurde, masz jakieś wody na tym, na Twitchu, żebym mam. Sobie zobaczył?
Mam. Twitch, okay. Twitch Borys 8. Autopromocja, ja proszę państwa.
Znam, mam dodane do ulubionych.
Co masz dodane do ulubionych?
Twój stream.
A, Borys 8. Bardzo dobrze, polecam. Wszystkim. Świetne streamy. Tak mówi moja żona, która nigdy nie oglądała, ale pociesza mnie tak. Świetnie, świetnie. Na pewno ci tam idzie dobrze.
Ach, te żony. No dobrze. To jeszcze jednej rzeczy chciałem opowiedzieć. Jeżeli żeśmy nasz VR-owy kącik zamknęli tymczasowo. A jeszcze ten kącik VR-owy, to chciałbym państwa zachęcić albo właściwie poprosić o, jeżeli znacie jakieś fajne gry, które wymagają jakiegoś tam delikatnego ruchu chociaż, ale przy okazji nie są takie czysto sportowe, bo te sportowe to tak czasami mnie nudzą, ale takie, które mają, nie wiem, jakieś strzelanie, takie uniki i tego typu rzeczy, gdzie ten ruch jest częścią...
Pawlow,
to też widziałem gdzieś.
Ale nie ma na przecenie, to nie kupiłem, bo mówię, za dużo teraz rzeczy jest, ja jeszcze kupiłem sobie Golf Plus. Ale nie wiem, no to 70 zł chyba mnie wyszło, więc to nie jest jakaś taka tragedia. Patrząc na normalne ceny na Oculusie, no ale też trochę odpaliłem, pograłem chwilę i też mam takie poczucie, że potrzebuję więcej przestrzeni, żeby swobodnie grać w te gry i trochę to jest mój problem jednak.
No przestrzeń jest, ja też, mimo że ja tej przestrzeni mam więcej, to i tak mam takie, cały czas się tylko... ostrzę sobie zęby na wyjście gdzieś na zewnątrz, albo poszukanie jakiegoś, wiesz, no tam na Jaracza mogę na przykład, tam w naszym starym tym...
Studio,
no mogę sobie tam, bo tam jest więcej miejsca.
Czy ja
miejsca.
Mam klucze jeszcze? Chyba czy nie będzie tam za zimno?
Są, można odkręcić grzejnik, tylko ostatnio wybuchł, jak się odkręciło. Trzeba
może uważać. Lepiej, może.
Nie,
lepiej
zrobiłem remont tam generalny, wszystko jest tam...
Ale zobacz, Half-Life Alyx, jakbyś tam grał, normalnie by było zimno, to idealnie, bo tam też tak jakoś raczej...
Można sobie klimatyzację z VR-em skonfigurować, raz ci grzeje, raz ci chłodzi.
To by było dobre. To
no dobra, a więc, ale ja z prośbą do państwa, jeżeli macie jakieś takie fajne gry, które są ulubione z jakiegoś powodu i trochę ruchu wymagają, to dajcie znać. A nawet jak nie wymagają ruchu, ale są po prostu ulubione. No, więc to, tu zamykając tę historię, chciałbym dopowiedzieć jeszcze inną. Obejrzałem sobie film, który jest zatytułowany Kreator. Chyba w tej chwili jest do kupienia na razie. Nie pamiętam dokładnie. Bardzo mi się podobał. Takie tradycyjne science fiction, którego mi brakowało. To nie jest film, który byłby wybitnie oceniany, ale muszę przyznać, że po tych wszystkich marvelowskich opowieściach to zatęskniłem za takim tradycyjnym science fiction i dobrze się przy tym bawiłem. To jest taka sentymentalna historia, trochę relacji opiekuna i dziecka, powiedzmy, tak generalizując bardzo mocno, ale ja zawsze lubię, to jest taka opowieść drogi, że tam ktoś się kimś opiekuje i w czasie tej opieki jakaś tam relacja się wytwarza, to jest niezwykle prosta opowieść. I takich opowieści było mnóstwo w różnych w ogóle settingach, że tak powiem, ale w tym science fiction wychodzi to całkiem nieźle. Może są tam jakieś uproszczenia, ale bawiłem się doskonale przy tym filmie, więc jak ktoś takiego tradycyjnego science fiction poszukuje, to może mu się to akurat spodobać. Zresztą dosyć dobre są mimo to, jakby to jest takie, jakby rozumiem, że na serwisach on nie jest oceniany zbyt mocno i to nie wnikam w to, ale dużo takich artykułów czytałem na temat tego filmu jeszcze zanim miałem okazję go obejrzeć i tam były właśnie takie odniesienia do pewnego powrotu, do źródeł, do takich tradycyjnych opowieści. I to mnie kupiło wtedy i być może bardzo pozytywnie byłem nastawiony, jak po ten film sięgnąłem i miałem takie poczucie, że tam nie ma wielkich budżetów, a nieźle im się udało zrealizować ten film.
80 milionów. 80 milionów, to jest duży budżet.
No, no, oczywiście w porównaniu do Upgrade, który miał minimalny, ale w porównaniu do tych filmów takich marvelowskich, no to jest tam wyraźnie mniejszy i on chyba się zwrócił. On chyba w kinie nieźle się obejrzał. Ale też nie jestem pewny teraz.
Nie jestem pewien, ale można to sprawdzić. No ja nie widziałem tego filmu, ale widziałem, czytałem opinię, że po prostu jest fajnie wygląda, ale w sumie to taka trochę wydmuszka ten film.
Być może, być może. Na pewno lepiej zarobił niż ostatni hit Marvela.
Nie, zwrócił się.
Nie zwrócił się?
Nie, co ty. Na całym świecie 104 miliony.
Aha,
no to... kosztował z 80. Plus w Stanach marketing. 40 milionów. No to z samych Stanów zarabiają tylko 20. A z reszty świata zarabiają no 15 może. No to 35
szkoda,
milionów.
Szkoda, że się nie zwrócił. Chyba jest takie podejście do tych budżetów i do potencjalnego zwrotu takie, że jeżeli film kosztował 80 milionów, to musi zarobić 160, żeby wyjść na zero?
W Stanach tak, ponieważ to połowa kasy z biletów, połowa kasy z biletów wraca do producentów.
Okej.
Okay. A ze świata, to jest oczywiście duże uproszczenie, ale jak masz na tym Box Office Mojo, ze świata 1/4 mniej więcej wraca do producentów.
Okej. No to tak czy inaczej, no film powinien zarobić 160, żeby tam było na zero. Jeżeli nie zarobił, to nie zarobił tyle.
Ciekawostka w tym filmie jest taka, że on był kręcony bardzo tanimi kamerami. Znaczy to były kamery FX3. To są kamery, które kosztują 20, nie wiem, 1 tysięcy, 22 tysiące. Są bardzo małe kamery. Możesz znać takie kamery, gdyż ja taką mam.
A, szkoda, że iPhone'ami nie kręcili, bo ja takiego mam.
Chyba by się nie udało. Jednak no Sony ma, znaczy to jest jedna z takich tańszych, dużych, tańszych kamer, która ma ten 4K DCI standard taki w kręceniu filmów. Mhm. W bardzo wysokiej jakości obraz wtedy jest. Ja nawet nie mam takiej karty SD, która by wytrzymała taki napływ danych.
Okej. To jeszcze jedną rzecz chciałbym dopowiedzieć i to tak trochę o tym kreatorze wspomniałem i o tych pieniądzach, jeżeli chodzi o koszty produkcji, no bo ostatni hit Marvela, czyli The Marvels, ponoć straszną jest wtopą, no, wszystkie raporty, to właściwie nie ponoć, tylko na pewno jest straszną wtopą, więc to jakby kwintesencja ostatniej działalności Disneya kopnęła ich w tyłek bardzo mocno. Może to będzie okazja, żeby trochę obrać inną ścieżkę niż Disney obiera, ale wątpię, bo to prezesostwo się zmienia bardzo powoli, więc pewnie do 2030 będziemy mieli takie filmy tej jakości.
Po 12 dniach mają 162 miliony na świecie, w Stanach 66 milionów.
No to więc nie tak patrząc, źle w sumie, ale oni chyba z pół miliarda, koszt produkcji był gigantyczny tego filmu.
Zaraz sobie sprawdzimy. Budżet 270 prawie 4 miliony.
No więc, muszą pół miliarda zarobić, żeby wyjść na zero. No. Więc tutaj długa droga będzie.
Nie, ogólnie to bardzo, bardzo słabo idzie. Temu filmu idzie słabo w kinie. Ja się na przykład nie wybieram.
No ja też nie bardzo. Jestem też ciekaw, jak sobie poradzi Aquaman, bo tam cały czas ludzie pamiętają o słynnej sprawie Johnny'ego Deppa i Amber Heard i ten film jest nacechowany przekleństwem mocno, więc zobaczymy. Też nie wróży sukcesów. Flash się za bardzo nie udał. Te wszystkie superbohaterskie opowieści, no szlak je trafił. Najwyraźniej ludzie mają powyżej uszu.
No, wiesz co, już jest prawie ile? 15, 20 prawie lat? Już te superbohaterskie są topką?
Wiesz,
może mniej niż 15, no to zawsze to się nudzi, nie?
No,
nie może trwać w nieskończoność.
To, że to trwa 20 lat, to jeszcze nie jest taki duży problem, to, że to jakby temat został wyeksploatowany maksymalnie, to znaczy ktoś tam gdzieś wyczuł, że to jest fantastyczna dojna krowa i ją doił tak do bólu, że aż krew zaczęła lecieć i teraz to się przestało zwracać, no bo ta krowa chyba umiera w tej sytuacji, jeżeli ta analogia wydaje mi się nawet dosyć trafna. Ale dla odmiany pod choinkę szykuje się nowy film na Netflixie, zrealizowany przez Zacka Snydera, Rebel Moon, czyli... I to, ja wiem, że to... Ja bardzo lubię Zacka Snydera. Mimo tego, że wszystkie jego filmy, które realizował także w uniwersum superbohaterskim, takie często są pozbawione sensu, ale ja bardzo lubię to to w jaki sposób on kręci, jak on pokazuje sceny akcji, ta praca kamerą i ujęcia, które on realizuje, bardzo są ładne. Więc mam nadzieję, że przynajmniej wizualnie to będzie ciekawy film.
Muszę przyznać, że znam tylko dwóch ludzi, którzy nieironicznie lubią Zacka Snydera, i to jesteś ty i Paweł Szruba z Immersji.
Okej, okay, dlaczego?
Pozdrawiam.
Czemu takie oszczerstwa? Czemu od razu tak? To jest...
Ale czemu oszczerstwa?
Ja bardzo...
Porównałem cię do bardzo znanego, szanowanego krytyka filmowego.
Wydaje mi się, że to jest taki facet, którego można polubić, w sensie ten reżyser, ale okej, okay, no wiem, jego filmy bardzo często są absurdalne, ja też na to zwracam uwagę.
To, co ostatnio się dzieje, to zupełnie jakby... Znaczy ja nie mówię, że on nie zrobił złych, że nie zrobił dobrych filmów, bo sam uważam, że zrobił kilka dobrych.
Nie, ja się nie czuję dotknięty.
To, co ostatnio się dzieje, to takie...
Nie będę stawał w jego obronie, tak
i
czy inaczej.
I ten zwiastun do tego Rebel Moon, to też...
No to też taką klasyczną historię zdaje się opowiadać, która już była opowiadana wielokrotnie, no ale zobaczymy.
Ja na pewno, może nawet sobie zrobię, dawno nie robiliśmy w żadnym filmie serialu, może sobie zrobimy.
Znaczy, odcinka żeśmy nie robili, bo serialu żeśmy nie robili nigdy o żadnym filmie. Powiedziałeś, że dawno żeśmy nie robili.
Taki serial o Pandorak.
No dobrze, to tyle w kwestii kreatora. Czy jeszcze mam jakąś jedną historię do powiedzenia?
Opowiem.
Mogę Państwu książkę zapolecić.
Słyszałem, że dużo pieniędzy zarabiasz na YouTubie.
Usunąłem ten wpis z tego Twittera.
Poszło.
Zawstydziłem się trochę. Wiesz, jakby fajnie się pofleksować sukcesami
to
takimi,
opowiedz
że...
Opowiedz Państwu tutaj wszystko. Bo to...
Ja miałem tak, w zeszłym roku zrobiłem taki raport ze swojego kanału drugiego na YouTubie, tego Rockplay. On tam miał 1 000 000 wyświetleń i jakieś tam pieniądze zarabiał. Ten sam kanał w tym roku,
ale
ta
miesiącu.
Sama pora. Jak w miesiącu?
Miesięcznie miał 1 000 000, ostatnie 28
tak, 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 miał 1 000 000 wyświetleń. No i teraz ten sam kanał, dokładnie rok później, ma 3 000 000 wyświetleń i ja bardzo jestem zadowolony z tego i też te trochę tam... Dumny też również, więc pomyślałem sobie, że pochwalę się, ale tam też były pieniądze i tych pieniędzy jest dużo więcej niż w zeszłym roku i w pewnym momencie uznałem, że kurde, jakby o ile fleksowanie się osiągnięciami wyświetleniowymi to jest coś spoko, nie? O tyle tymi pieniędzmi to tak poczułem pewien niesmak do siebie.
Wszyscy zwrócili uwagę na te pieniądze, tylko tam było 10 000 dolarów.
No wiem, to są też dobre
gratuluję,
pieniądze.
Gratuluję, nie, to bardzo dobrze zasłużyłeś. No,
no ale uznałem, że jednak usunę, że tak mi jakoś głupio było potem.
Portale skopiowały i...
No, wiem. No ale przynajmniej nie chciałem na to patrzeć już sam, nie? No to nie ma. Ale to jakby nie wstydzę się tego, co zarabiam, tylko myślę, że tak właśnie to wyglądało jak takie fleksowanie. Tak się trochę też czułem, jakbym się fleksował nie tym, co chciałem. Więc tak. No ale tam...
Właśnie dużo osób teraz mówi, że jakiś jest skok zarabiania na YouTubie. A ja na podcaście tego nie widzę. Pewnie bloka wszyscy mają.
Po naszych ostatnich rozmowach to myślę, że ci, którzy nie mieli, to ściągnęli tego adbloka.
Tak, dokładnie.
Okej. No, jest jakiś taki... Wyświetlenia wzrosły 3-krotnie, zarobki wzrosły prawie 6-krotnie, nawet bardziej. Więc to, no... Więc tak, no cieszę się z tego bardzo. No, ale tak już, żeby się tak za bardzo tym popisywać, to mi tak mina zrzedła.
No czemu? Co? Taka skromność jakaś fałszywa.
Nie, wiesz, no, nie, jakbym ja był skromny, to bym w ogóle tego nie wrzucał. Musiał przez chwilę musiał mi coś, kurde.
Trzeba się cieszyć, jest sukces, bądź dumny, naciesz się tym, kupuj sobie Questa, no i jest.
W nagrodę, jako prezent. Tak. No, a książkę chciałem Państwu polecić, bo nie wiem, czy w Polsce jest dostępna, ale miałem... Davon Seaford się nazywa autor i to jest seria Wasteland, to taka postapokaliptyczna seria. Pierwszy tom się nazywa Hunter i już go sobie słucham od jakiegoś czasu, bo to w audiobookowej postaci jest bardzo dobry. Więc jeżeli ktoś poszukuje sobie fajnej apokaliptycznej opowieści, to polecam gorąco. Właściwie akcja zaczyna się w takim mieście, które się nazywa Zion. A to niespodzianka. Nie pierwszy Zion w postapokaliptycznym świecie.
Jest.
Tak, ale to jest taka policyjno-detektywistyczna opowieść, gdzie jakiś komisarz bardzo młody i ambitny, chociaż nie on jest bohaterem, szuka wzorców do naśladowania w starych technikach takich policyjnych jeszcze przed tym czasem upadku, czyli taki dobry glina, zły glina, jakieś śledztwa przeprowadzane w bardzo taki charakterystyczny dla współczesnych czasów sposób. Więc to się fajnie tak łączy z taką postapokaliptyczną opowieścią. Gdyby państwo mieli ochotę na coś takiego, to polecam gorąco. Dobrze mi się to słucha. No i to tyle, jeżeli chodzi o wstępniaczek. A dzisiaj mamy fantastyczną w ogóle taką, fantastyczny temat. W sensie to nie dla każdego jest fantastyczny, ale myślę, że jest ciekawy.
Jak cię cieszy krzywda influencerów?
Cieszą mnie rzeczy, które są interesujące nie tylko dlatego, że się wydarzyły, ale też jakie konsekwencje w związku z nimi.
A też komu się wydarzyły.
No też nie to. Ja się nie cieszę, ale to jest taka obszerna sprawa, która jest wielowątkowa.
Dobrze.
I jest na pewno będzie sporo okazji, żeby o tym pogadać. Proszę
wprowadzę
bardzo,
prowadzę państwa może. Ja się posłużę tutaj artykułem z Komputer Świata, który opisuje to dosyć dokładnie i zacytuję państwu. W poniedziałek 20 listopada strona platformy Keydrop została wpisana przez Ministerstwo Finansów do rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z uchwałą, a tym samym oficjalnie zbanowana na terenie całego kraju. W praktyce oznacza to, że zgodnie z prawem serwis Keydrop był serwisem hazardowym. I też trzeba tutaj, cytuję, trzeba zaznaczyć, że to nie działa w taki sposób, że Ministerstwo Finansów dopiero teraz uznało działania serwisu Keydrop za nielegalne i w myśl zasady prawo nie działa wstecz, nie można karać za wcześniejsze jej reklamowanie. Dopiero teraz jednak sytuacja tej strony została rozpoznana i uznano jej nielegalność w całej rozciągłości. I właśnie przez to, że działa ona w sposób nielegalny, teraz została wyłączona na terenie Polski. To też podkreślam, bo bardzo dużo jest takich opinii, że prawo nie działa wstecz, więc nic im nie mogą zrobić, przecież działali już kilka lat i było wszystko ok. To teraz w to wpisanie jest jakby... To wpisanie jest tylko potwierdzeniem, że oni nielegalnie działali. I żeby zastosować w ogóle tą zasadę, że prawo nie działa wstecz, to musiałaby się albo zmienić, albo powstać nowa ustawa, albo musiałoby się zmienić to, w jaki sposób działa Keydrop. Czyli coś musiałoby się zmienić. A tak to wszyscy, prawo to samo, Keydrop ten sam, więc po prostu oni od początku działali nielegalnie.
Jeszcze jest część rzeczy, które powinniśmy państwu powiedzieć w ramach jakiegoś takiego szerszego kontekstu. To, o czym Borys mówi, o tym prawie działającym wstecz, to zaraz się państwu wyjaśni, dlaczego to jest takie ważne w tej naszej całej opowieści. Jedna z ważniejszych rzeczy dla nas to jest, dlaczego to w ogóle jest interesujące z naszej perspektywy, z perspektywy YouTube'a, bo są różne strony, które oferują różne rzeczy. Otóż interesujące jest to dlatego, że bardzo wielu YouTuberów, te zwłaszcza takich, którzy gdzieś tam zaangażowani byli w YouTube'a i streamerów, YouTuberów, którzy byli zaangażowani w taki content growy, reklamowali te strony. Te strony bardzo, bardzo szeroko, do bardzo szerokiej grupy odbiorczej, bardzo też celując w odbiorców, którzy wyraźnie byli poniżej 18 roku życia.
Tak, i to jest tutaj jedna rzecz, że jeżeli weźmiemy sobie 30 najpopularniejszych streamerów w Polsce na Twitchu, to tylko jeden nie reklamował.
Ja się mieszczę w tej 30?
Nie, ty jesteś poza 51.
No nieprawda, jestem na 45 miejscu. Pan ma jakiś nie ten. Więc...
Wedle watch time'u? Czy co? Pod względem
wedle średniej... Aha, wedle watch time'u? No to nie, wedle watch time'u to nie, to... ale wedle popularności, czyli ilości widzów na streamach?
Zaraz
jestem na
45.
Możesz sprawdzić, ale to nie ma dużego znaczenia, bo ja się nie łapię. Jakbym był w 30, to bym był tym jedynym. Więc bardzo dużo osób było zaangażowanych we współpracę z tym serwisem. I jakby... Wszyscy, którzy wiedzieli, jak ten serwis działa, doskonale zdawali sobie sprawę, że to jest w takiej dosyć czystej postaci hazard, natomiast cała ta historia mogła być odrobinę rozmyta, ponieważ nie dochodziło tam do wymiany gotówkowej, natomiast dochodziło do wymiany dóbr wirtualnych, które potem można było za gotówkę sprzedawać, więc to nie było takie bezpośrednio, że tam...
Czyli tak jak żetony w kasynie, że kupujesz sobie żetony i tam też nie masz gotówki, tylko po prostu pracujesz tymi żetonami. Ja może przeczytam.
Różnica z kasynem jest taka, i to też może warto o tym wspomnieć, że w kasynie te żetony zamieniasz na pieniądze, natomiast tutaj te żetony zamieniałeś w innym serwisie na pieniądze. Więc zgadza się?
Po prostu kasa była gdzieś indziej. Znaczy to ta okienko, gdzie wymieniasz w innym budynku.
I dlatego to mogło funkcjonować poza takim oczywistym zarzutem, że to był hazard, nie? Że te rzeczy były rozdzielone, że pieniądze były rozdzielone. Ale każdy, kto w tym brał udział, doskonale wiedział, że chodzi o hazard i że chodzi o hazard.
Ustawa o grach hazardowych mówi, że grami losowymi, że grami losowymi są gry w tym urządzane przez internet, sieć internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Więc to nie tylko są jakby, że twarda waluta, ale też rzeczowe, czy takie skinowe. Nie ma wątpliwości, ale też dodam, bo to jest bardzo ważna rzecz, że oczywiście firma Keydrop ma prawo walczyć o swoje i próbować udowodnić, że działali legalnie i pewnie, no, rozumiem, że jeżeli uważają, że działali legalnie, to będą się odwoływać, a nawet pójdą do sądu. Więc no jeszcze oczywiście, czekamy na rozwój, czym w ogóle jest Keydrop, bo chyba też myślę, że dla mnie, ja jestem poza radarem całkowicie, nie interesuję się hazardem poza FIFA i dla mnie Keydrop był poza radarem, w ogóle nie interesowałem się, nie oglądam kanałów, które reklamują, nie oglądam streamerów, którzy reklamują Keydropa, też nie gram w CSGO za bardzo, więc to jest tak, totalnie jestem poza, więc dla takich ludzi jak ja, którzy nie ogarniają, co to jest, bo skąd mieliby wiedzieć.
Na czym ten cały hazard polega przede wszystkim.
Keydrop to marka oferująca gry hazardowe oparte na losowości, gdzie walutą, za którą obstawiają gracze, są przedmioty z gry CSGO, czyli jakby skiny, nie? Skiny, skrzynki, jakieś tam rzeczy. Każdy przedmiot w CSGO można sprzedać jednak na wolnym rynku, mimo że środków ze sprzedaży przedmiotów nie można bezpośrednio wypłacić na konto bankowe, nie ma problemu z upłynieniem tych środków w postaci realnej gotówki lub wymienianie jej na cyfrowe produkty, takie jak gry komputerowe. I to jest informacja z iGaming Polska. I sam Keydrop w swojej mechanice przypomina po prostu ruletkę kasynową, gdzie w zależności od trafionego pola możemy wygrać przedmioty o wyższej, niższej wartości lub stracić wszystkie postawione środki.
No to jest dlaczego tyle czasu zajęło, bo o to, o czym powiedziałeś, że strona będzie pewnie walczyła o to swoje dobre imię, powiedzmy. No,
nie wiemy, możemy zakładać, że być może tak będzie. Bo może się spakowali i uciekli, nie? Jakby to na Cyprze jest ta spółka zarejestrowana.
No, zważywszy na to, jakie są potencjalnie kary, o czym zaraz zresztą opowiem, bo sobie przebadałem dokładnie ten temat, to też bym uciekał, bo tam mogą być srogie pieniądze. Ale to wszystko się odbywało tak na zasadzie jakby trzech takich kroków, że po pierwsze w grze CSGO, czyli Counter-Strike'u, możesz zdobyć skiny. Żeby zdobyć te skiny, też musisz wydać jakieś pieniądze. Więc tam już jakiś, to jest jakby pierwszy błąd popełnia Steam, taki z mojego punktu widzenia. Nie tyle błąd, co to jest pewną chciwość tam wykazuje. Mi się nigdy nie podobały te mechanizmy, które tam są. Potem następnie te skiny trafiają do tej ruletki i tam mogą też być wygrywane. I w zależności od tego, jak rzadki jest skin, to jego wartość na rynku jest większa albo mniejsza. No i potem, jak się już wygra tego skina, to można go spieniężyć, czyli znowu obrócić na pieniądze. I to są trzy instytucje, które są ze sobą powiązane, bo cały czas ten sam towar. Natomiast każda z nich osobno nie podchodzi pod te przepisy antyhazardowe. Natomiast jeżeli się temu można przyjrzeć, a przyjrzano się temu na pewno dokładnie, to nagle się okazało, że można to zupełnie spokojnie pod to podpisać. Podejrzewam, że też dlatego ta firma tak długo funkcjonowała poza tymi przepisami, bo trochę czasu zajmowało zrozumienie w ogóle tych wszystkich mechanizmów, które za tym stoją. Ja zakładam, że rządzący, mimo tego, że nawet gdyby się starali zrozumieć te rzeczy, to jednak to wymaga trochę czasu.
Ja myślę, że to jest kwestia tego, że po prostu nie ma takiej kontroli w internecie. Znaczy te służby, które się zajmują, nie wiem, jak policja, czy urząd, chyba w hazardzie to jest urząd celny, troszeczkę nie ogarniają, nie? Znaczy, albo nie mają takich środków na działanie w internecie, żeby to wszystko działało sprawnie. No mamy przykład Ziobro, kiedy jakiś czas temu zapowiadał, że będzie ustawa przeciwko patostreamerom. Oczywiście nic się nie wydarzyło, przynajmniej nic nie wiemy, czy coś się wydarzyło w tej kwestii. No i mamy kolejnego streamera, który dzień po dniu robi jakieś takie niesamowite akcje z biciem butelką jakiejś dziewczyny po głowie, nie? Więc stawiam, że ta bezradność instytucji państwowych w internecie, no jest tutaj głównie przyczyną tego, co się dzieje.
Tak, tak, to, że to jest takie trochę Eldorado, internet jest ciągle Eldorado dla ludzi, którzy mają nieuczciwe pomysły na zarabianie pieniędzy i gdzieś tam funkcjonują trochę poza prawem. To chciałbym trochę wrócić do tego, o czym opowiadałeś, czyli czy prawo działa wstecz, czy nie działa wstecz. Jakby niezwykle istotne w tej całej opowieści nie jest to, że dzisiaj została podjęta decyzja o zakazie tej działalności, tylko że dzisiaj stwierdzono, że ta działalność już przez długi, długi czas łamie ustawę. To się nazywa
wpisanie do tego rejestru jest potwierdzeniem tego, że wcześniej łamali, nie?
Tak jest, tak. Tyle tylko, że nie zostało to wcześniej stwierdzone, ale było i w związku z tym, że to zostało jakby oznaczone w ten sposób, to konsekwencje nie dotyczą tego, co się dzieje teraz i po fakcie, tylko przede wszystkim tego, co się działo do tej pory. I obciążenie ogromne może się przytrafić po pierwsze tej firmie, ale po drugie też ludziom, którzy reklamowali. Ja mam taki fragment dotyczący reklamy gier hazardowych. To jest ze strony rządowej zakaz reklamy i promocji gier hazardowych w internecie. Po pierwsze, ta ustawa, o której Borys opowiadał, pochodzi z 2009 roku, więc to już jest kawał historii.
Ona była nowelizowana chyba w 2020.
W 2021.
Czytałem. O, to nawet.
W 2021 jeszcze była modyfikowana w 2023 w lipcu dokładnie, czyli też jakiś czas temu. I jest tak, dodatkowo za naruszenie zakazu reklamy gier hazardowych przewidziane są sankcje. Odpowiedzialności podlegają podmioty zlecające lub prowadzące reklamę lub promocje, umieszczające reklamę lub informujące o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów oraz czerpiące korzyści z reklam lub promocji. To jest artykuł 110 Kodeksu Karnego Skarbowego i to też właściwie łączy się potem z kolejną dosyć istotną informacją.
Czyli już tutaj możemy powiedzieć, że i influencerzy mogą zostać ukarani i agencje, które zlecały im to, z którymi pracowali.
Tak jest. To jest i teraz sięgając po wysokości tych kar. Artykuł 110 Kodeksu Karnego Skarbowego ma trzy paragrafy. Te paragrafy, które nas interesują, to jest pierwszy. Pierwszy dotyczy w zasadzie osoby, znaczy firmy, instytucji, która prowadzi tego typu działalność. Kto wbrew przepisom ustawy zleca lub prowadzi reklamę lub promocję tych gier, tam takich losowych i tak dalej, i tak dalej, lub informuje o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie tych gier lub zakładów, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. O tych stawkach dziennych zaraz Państwu opowiem, bo to jest niesamowita matematyka, ale ważniejszy jest drugi paragraf, bo on dotyczy w dużym stopniu youtuberów i streamerów, że tej samej karze podlega, kto czerpie korzyści z reklamy lub promocji gier cylindrycznych i tak dalej, i tak dalej.
Czyli i agencja, i streamerzy, youtuberzy.
Tak jest. Z umieszczania reklam wbrew przepisom ustawy lub informowaniu o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów. I tutaj oczywiście można się bronić, youtuber, streamer może mówić, że on nie wiedział, że to jest hazardowe, bo nie zostało tak określone przez państwo jako hazardowe. No ale dzisiaj właśnie wydarzyło się to, że w związku z tym, że to było hazardowe, to niewiedza na temat tego, co promujesz, nie chroni cię przed karą. I to przed tym nie ma ratunku. Natomiast jaka będzie wysokość kary, to pewnie będzie zależało od rodzaju przewinienia i jak bardzo państwo będzie chciało ścigać tych ludzi. Bo te stawki dzienne, o których opowiadałem, 720 stawek dziennych to jest maksymalna kara, która może tutaj się przytrafić ludziom, którzy reklamowali to. Bo podejrzewam, że te najwyższe stawki dostaną ci, którzy prowadzili tę działalność. Natomiast ci, którzy reklamowali, pewnie...
Jeżeli są do złapania, nie?
Jeżeli są do złapania, oczywiście. No ci youtuberzy, streamerzy, na ich nieszczęście są do złapania. I wszystko zależy od tego, jak władza mocno będzie ich chciała ścigać. To zależy od płac minimalnych. W tym roku płaca minimalna została ustalona na poziomie 3490 zł. Stawka dzienna to jest od 10 do 720, czyli stawka dzienna to też się mieści w pewnych zakresach i stawkę dzienną się ustala w czasie rozprawy. Minimalna stawka dzienna to jest 116 zł, więc nie tak strasznie, ale maksymalna stawka dzienna, którą można tu ustalić, to jest 1 400 000 zł. I to jest tak naprawdę dopiero początek przygody, bo te stawki są mnożone przez jakby ciężar tego przewinienia. Więc maksymalna kara. 720 stawek dziennych to jest, proszę Państwa, trochę ponad miliard złotych kary można zapłacić za to. Minimalna to jest 1160, więc jeżeli ktoś dostanie minimalną, no to pewnie się nie wykosztuje jakoś tak strasznie. Ale okay. Ja zakres takie, potencjalnych...
Widziałem obliczenia na Twitterze i tam ludziom wychodziło, że między 83 a 33 miliony.
Być może nie liczyli tego, że stawka dzienna jest zmienna i do ustalenia przez sąd i wartość tej stawki dziennej, znaczy i wielokrotność tej stawki dziennej także jest do ustalenia, więc tam są dwie zmienne, które się zmieniają.
Niezależnie jakby to wyglądało w sądzie już, to mogą być bardzo srogie kary.
Tak jest i przepraszam za te wszystkie dane, ale tak się w tym zagrzebałem, że jak już mam to Państwu przedstawię.
Dane szukane. Czy uważasz, że w ogóle... Kogoś jeszcze, w szczególności, że jesteśmy już po wyborach, czy komuś będzie zależało na tym, żeby zrobić pokazówkę?
Wydaje mi się, że w ogóle internet i YouTube zwłaszcza jest takim świetnym miejscem do robienia pokazówek, bo to się szeroko rozchodzi. Influencerka nie jest przesadnie lubiana, więc jeżeli
nikt influencera... nie lubi praktycznie influencerów, nie?
No więc można nabić sobie punktów i teoretycznie, w związku z tym, że jesteśmy po wyborach, to można by uznać, że tam nikomu się nie będzie chciało ścigać, ale z drugiej strony trochę się władze pozmieniają i ministrowie mogą się pozmieniać. I ci nowi ministrowie mogą mieć takie ambicje, żeby tutaj zabłysnąć trochę. Tak jak Hołownia ostatnio błyszczy mocno na, jako marszałek Sejmu i wszyscy o nim mówią i piszą i na Twitterze jest cytowany. Tak teraz może jakiś minister się przytrafi, który będzie chciał pokazać, o kurde, ja też tutaj działam i też o mnie głośno.
No ja też mam takie wrażenie, że to jest taki łatwy... PR-owy ruch dla nowego ministra sprawiedliwości. Słuchajcie, no weźmiemy się za to, co Ziobro obiecywał, nic z tym nie robi, co tam w internecie, samowolka, a my działamy w trosce o dzieci. I to jest... myślę, że to może być ciekawa sytuacja, to jak w jaką stronę to się rozwinie. No, twórcy kasują filmy i zacierają wszelkie ślady. Znaczy, kasują też, no bo już muszą, nie? Znaczy, w tym sensie, jeżeli Kid Rock został uznany za nielegalny w Polsce, to oni muszą to skasować. Jakby nieważne, czy ktoś ich pociągnie, czy nie pociągnie do odpowiedzialności. Wiadomo, że nie da się z internetu wszystkiego usunąć, są jakieś kanały szoterskie, które też bardzo często reklamowały Kid Rocka na początku. Przy tych shotach często było to widać. No mamy takie, jakby w ogóle tutaj jest trochę tak, że jeżeli już mówimy o karach dla influencerów, to ja tak jak zobaczyłem tą topkę Twitcha i że tam w tych pierwszej 30 to tylko Sly Prox, jeszcze Bonkol, ale Kiszak też, że oni nie brali w tym udziału, a praktycznie wszyscy brali, albo w kidropach, albo w bardzo w podobnych stronach. I to jest takie, że mi się przypomniało, że jak ktoś jest jakby z popularnością, władzą, że powinien mieć trochę wyższe standardy moralne. I jak oglądałem te rzeczy, to wpadł mi też taki shot od Kasix, która jest też super popularną streamerką, która powiedziała, że jej losowania miały być podkręcone i ona zgłaszała się do Kid Rocka i mówiła, słuchaj, ja tam wszystko przegrywam, to jest jak antyreklama, czy to na pewno jest podkręcone, czy nie? I ja mam takie wrażenie, mówię, Jezu, ty widzisz problem w tym, że za słabo oszukujesz swoich widzów, że uważasz, że Kid Rock, jeżeli go pokażesz takim, jak on jest, to będzie antyreklamą?
To jest po raz kolejny.
To jest takie dla mnie, że to jest...
Instynkt samozachowawczy w influencerce jest ostatnią rzeczą, która...
Ale być może dlatego nie istnieje, bo nikomu nic się nie dzieje. W sensie takim, że możesz sprzedawać swoim widzom wszystko, możesz oszukiwać ich, konsekwencje są żadne.
No, to jest po pierwsze pewnie w tej sprawie, to znaczy Pewnie. Na pewno w tej sprawie wypowie się w niedalekiej przyszłości Konopski, ponieważ zdaje się, że on bada tę sprawę dokładnie. Ja, chyba pierwsza informacja wyszła ze strony Naruciaka, który też się tą sprawą interesował, czyli Adama Zimmermana, znanego na Twitterze w ten sposób.
Pozdrawiamy. Pan
Naruciaka państwa, tak, więc pozdrawiamy. I swoją drogą odezwał się do nas niedawno i muszę nas połączyć w grupie, bo ma do nas sprawę. Jakąś sympatyczną.
Ja nie będę Kidropa reklamował.
Nie, on jest wyraźnie był przeciwnikiem i on też zbierał takie różne informacje na ten temat. Przekazał je Konopskiemu, więc podejrzewam, że w niedalekiej przyszłości kolejny gruby film gruchnie na YouTubie.
Tak, Konopski zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni wypuści o tym film.
No, więc zapowiadają się afery. Ja też jest tak, że... No, i, zważywszy na to, jak dużo osób brało w tym udział, no to sporo moich znajomych także w tym uczestniczyło, co to są dobre chłopaki, ale kurde, jakby, no nie życzę źle, no mam nadzieję, że jeżeli tam ktoś im utrze nosa, to jakoś nie tak, żeby to było zabójcze jakoś z tego powodu. Natomiast to jest szeroki problem, bo po pierwsze...
Znaczy dalej uważasz, że jeżeli ktoś, nie wiem, łamie prawo, oszukuje swoich widzów, zero konsekwencji.
Nie jestem za tym, wiesz, tylko mi ciężko w ogóle pogodzić to, co ja wiem o tych ludziach, z tym, jakiej działalności się podjęli.
Ale to nie jest takie, że tam, wiesz, sąsiadka, że zawsze to TVN, jak coś się wydarzy, ktoś kogoś, wiesz, tam pobije czy coś, sąsiadka mówi, no dobry chłopak był, dzień dobry mówił. No,
może
dla ciebie,
tak jest,
może,
no.
Dla ciebie może po prostu dużo osób jest miłych, no.
No, może tak jest. No, wiesz, no to jest tak, można to nazwać kolesiostwem. To, że ja nie pokazuję palcem i nie kibicuję. No bo ciężko, jak znasz kogoś przez tak długi czas i znasz tak dużo osób przez długi czas i masz z nimi dobre relacje, to teraz nagle odwrócić się, nie dając im szansy na obronę i od razu założyć, że są winni i że powinni ponieść srogą karę, to jest trudniej. Karę poniosą niezależnie od moich przemyśleń na ten temat. W sensie
znaczy
takim...
nie, no to nie jest, bo ja zrozumiałem z tego, co ty powiedziałeś, że tak jakby, żeby im się nic nie działo. A ja uważam,
że
po prostu influencerzy zaczną odpowiadać za swoje działania, no bo to jest chyba...
No tak, tu jest...
Ja też nie mówię, żeby robić nie wiadomo co, no ktoś popełnił błąd i teraz bierze odpowiedzialność za to, nie?
Tak, no tym bardziej, że ten błąd to nie był taki, to był błąd, który przyniósł dosyć duże korzyści finansowe. Więc jakby teraz...
A powiedzmy sobie o tym, jakie to są korzyści finansowe, bo Wardęga powiedział, że on słyszał, że z jednego filmu na YouTubie z dobrymi wyświetleniami można było zarobić około 30 tysięcy dolarów. Szybki przelicznik to jest około 120 tysięcy złotych. Ja tylko Państwu przypomnę, to jest bardzo ważna rzecz, zapominamy w tej dyskusji całkowicie o tym, skąd się biorą te pieniądze, bo te pieniądze nie biorą się znikąd, tylko biorą się z tego, co wszyscy ludzie, którzy są naganiani przez influencerów, tam przegrają.
I żeby wszystko było jasne, jacy to są ludzie, którzy przegrywają, to ja to też jakby idąc za Naruciakiem, on wrzucił parę filmów reklamujących te kidropy. I to jest, proszę państwa, jakby okładki. Pozwólcie, że niech będzie najpierw tytuł. Na Dzień Dziecka. Złoty kot na 100 złotych. Nie? Złoty strzał. To są jakby...
Idealny prezencik na Dzień Dziecka, wizyta w kasynie.
No, to jest... I to są takie filmy, które mają grube wyświetlenia i jakby zasięg. Dzień Dziecka na K-Drop. Dzień Dziecka, ale oddało. I tam plus 5000 złotych.
Doskonałe to jest.
I
pierwszy dzień szkoły, losowanko. Nie wiem, jakby to już zmyślam, ale no okej.
No ale tak, to jest to. No, wyślij rodziców, zamiast nie proś o prezent pod choinkę, tylko wiesz, zagraj w tym.
No to jest problem, ale to jest problem, bo tam po pierwsze był brak jakiejkolwiek próby realnej weryfikacji wieku i ta strona w ogóle nie była, jak popatrzysz sobie, jakie są wymogi nie wiem, bookmacherów, jak to wygląda, no, chociaż ja też nie wiem w sumie, jak wygląda rejestracja, nie wiem, u bookmacherów, bo też nie biorę udziału, no, ale tutaj, żeby tylko potwierdzasz ptaszkiem, że masz 18 lat, nie?
Tak,
to jest tyle, to jest zerowa bariera.
wszystkich tych serwisach, gdzie losowało się w jakiś sposób, były te kasyna w oparciu o skórki w CSGO, to nie było weryfikacji takiej, takiej znaczącej. Te serwisy, które są oparte na hazardzie sportowym, no to tam trzeba przesłać zdjęcie dowodu osobistego, żeby móc w ogóle brać udział. Ale podejrzewam, że no te wszystkie sportowe rzeczy to już jest na tyle oficjalnie działa w przestrzeni publicznej, że władza natychmiast by się zorientowała, gdyby ktoś wychodził poza te wyznaczone ramy. Natomiast jeżeli chodzi o gry, no to tam była wolna Amerykanka i wykorzystywano te mechanizmy niewątpliwie. No to jest, nawet jeżeli jako twórca mówisz, a rzadko to się zdarzało, że to jest tylko dla widzów pełnoletnich, to i tak niczego nie zmienia, bo tam dzieciaki wchodzą, bo są dzieciaki, oglądają te filmy i człowiek, każdy jakby doskonale zdaje sobie sprawę, że dzieci będą korzystały z tej reklamy i że pieniądze, które ja dostaję, to są pieniądze, które od tych dzieci pochodzą. No ostatecznie może lepiej, że te dzieci wydały pieniądze na skiny niż na cukierki, bo to zębów sobie przynajmniej nie popsują, ale nadal to jest kasa dzieciaków, no, ich kasa ich rodziców i to jest, ja, no, kurde, ja staram się, strasznie mi się ciężko odnieść do tego w związku z tymi relacjami, które mam i... Ale to jest też tak, że ja nie robiąc z siebie, kurde, rycerza na białym rumaku, dostawałem te propozycje i od razu jak widziałem, co tam jest, to nawet nie myślałem, to nawet nie jest tak, że szedłem do żony, słuchaj, tu jest taka ryzykowna sytuacja. Tylko od razu odrzucałem, nawet się nie zastanawiając, czy warto w tym uczestniczyć, czy nie warto, bo to było na pierwszy rzut oka, było widać, że to jest hazard i że to jest hazard kierowany do dzieciaków. To nie jest, bo jest też trochę takich tłumaczeń, że ja nie wiedziałem, że ta strona działała, a to...
No multi tak powiedział, bo on przeprosił za to, że to promował, no i trochę zrzucił winę na agencję, która jakby no nie poinformowała go, że to może być coś nie tak, że jakby powiedziała, że jest okej. To ja też tutaj tak powiem... apel do influencerów, pamiętajcie, że jak zacznie się grunt palić pod nogami, to agencja też wam zapewne niewiele pomoże, bo po prostu to będzie wasza odpowiedzialność. I to zawsze jest odpowiedzialność tego, który reklamuje.
I tu nawet tym razem zapisanie się na terapię może nie pomóc, więc to nie ma tu ratunku.
Ostry punch.
No wiesz, to zasłanianie się agencją to też jest zawsze jakiś sposób. No, ta agencja teoretycznie powinna nas dbać, ale ona się przede wszystkim zajmuje zarabianiem pieniędzy. I serio, to nie trzeba jakiejś wielkiej przenikliwości, żeby rozumieć, co się reklamuje w tej sytuacji konkretnej. Ja rozumiem, że są różne, czasami się trafią jakieś produkty, które potem się okazuje, że są wątpliwej jakości albo jest z nim jakiś problem. Natomiast ten produkt tutaj na pierwszy rzut oka widać, jaki on jest, do kogo jest skierowany i kogo pozbawia pieniędzy, więc... No tam lekko nie ma. Te wszystkie nazwiska i niki i streamerzy to się pojawią bardzo mocno na tym filmie Konopskiego i tam pewnie będziemy się trochę do tego odnosili. Ale jak mówię, no dla mnie to jest ja nie wiem, czasami państwo ode mnie oczekują takich stanowczego postawienia sprawy, ale to czasami, ja nie jestem policjantem, ja nie muszę tu ścigać nikogo. Po prostu no trochę mi szkoda, że ci ludzie się w to zaangażowali. Szkoda mi, że się zaangażowali.
Znaczy... Wiesz, i... no, mów.
No i tyle. Już więcej tu nie mogę powiedzieć.
No bo, wiesz, to też można zacząć rozmawiać o tym, czy hazard jest zły, czy nie wiem, uzależnienia są złe i to ja mam niestety takie podejście, że uważam, że powinien być legalny hazard i legalne, nie wiem, narkotyki. Że to człowiek, tyle, że tutaj mamy, nie da się być topką Twitcha, nie mając dużej grupy widzów niepełnoletnich. Znaczy, bo ten wynik robią dzieciaki. Taki największy.
No, to jest niezaprzeczalne, wiadomo, to jest jakby obiektywne. Bardzo.
Stawiam, że można się z tą teorią kłócić, ale potem jak sobie oglądamy tych najpopularniejszych youtuberów czy streamerów na jakichś meetupach czy coś, to tam dużo jest dzieciaków. No. I wiem, że znajdą się pewnie tacy, którzy mają praktycznie samych dorosłych widzów, ale jeżeli sobie przyjmiemy, że jednak dużo dzieciaków ogląda najpopularniejszych streamerów, no to kurczę, no wypadałoby jednak uznać, że oni też powinni brać jakąś odpowiedzialność za to. Bo można powiedzieć, to nie jest moja wina, że jakiś dzieciak ogląda mojego Twitcha, bo rodzice są od tego, żeby go pilnować. Ale wiemy, że tak nie jest. Znaczy, wiemy, że ten argument nie istnieje tak naprawdę, no bo rodzice też nie pilnują, nie ogarniają dzieciaków i czy dalej uznajemy, to nie jest mój problem. Niech tam te dzieciaki tracą, wiesz, pieniądze. No tak jak mówię, te pieniądze są przepotężne. Jeżeli oni byli w stanie opłacać ogromnych YouTuberów, całą praktycznie w pięćdziesiątce polskiego Twitcha, w tym rankingu, który cię krzywdząco na 51. miejscu stawia, tylko 7 streamerów nie współpracowało. Więc tam były potężne pieniądze. A jeżeli oni są w stanie wydać przeogromną, mówię tak, jest 120 tysięcy na jeden film, to jest dużo, nie? To są duże pieniądze. To oni musieli zarabiać, nie wiem, 10 razy tyle z
to
tego.
Prawda, tak. Tak.
No i ktoś te pieniądze tam im wkładał.
No jest niezaprzeczalnym faktem, że pieniądze 45 topowych streamerów, czy tam 43, żeby oni dostali ofertę, która byłaby dla nich atrakcyjna, to muszą być spore pieniądze i to jakby naświetla to, ile tam pieniędzy zostało przepuszczone przez te serwisy. I tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś wcześniej, że hazard jest rzeczą absolutnie dopuszczalną dla osoby dorosłej, natomiast to, do kogo był ukierowany tutaj, jest karygodne i pewnie jakaś kara się tam przy tym przytrafi, no. Okej, no. Czy my możemy coś jeszcze dodać? Ja miałem jeszcze jakąś jedną ważną myśl.
Widziałem śmieszny żarcik, że ludzie strasznie się śmieją, jakie będą konsekwencje tego. I widziałem na Twitterze, że ktoś powiedział, że przede wszystkim samochody poleasingowe mogą się pojawiać w dobrych cenach, mogą się pojawić sprzęt do streamingu w dobrych cenach, używany. I tam tweet stary jakiś Japczana śmiga, który jest doskonałym memem. Znaczy ten tweet, nie Japczan, żeby nie było wątpliwości, że on tam napisał, że dopóki Keydrop istnieje, nie będę musiał pracować.
To
doskonałe
jest tak,
podsumowanie, myślę.
Wiesz co, bo jak ten serwis funkcjonował, to ani ty, ani ja tak żeśmy sobie za bardzo tym głowy nie zaprzątali, bo to było poza naszą bańką totalną. Natomiast jeżeli ta sprawa wypłynie tak głośno, jak wydaje się, że wypłynie, to ludzie sobie nagle uświadomią, że z czym mieli do czynienia, co się działo w tych okolicach i to jest tak, że ta utrata reputacji wśród widzów może być dużo bardziej bolesna niż kara finansowa. Nie wiem, jaka ta kara finansowa będzie, nie wiem, jak
myślę, że nie będzie. Znaczy, jeżeli rzeczywiście, znaczy ja nie wierzę w to, że będzie jakiś spadek odbiorców top 50 Twitcha. Że nagle, o nie, to oni nas oszukiwali, to z nas są te pieniądze.
Nie
wierzę w to, że taka refleksja będzie.
Nie sądzę, żeby to wpłynęło na oglądalności, ale reputacja to jest trochę nadrzędna rzecz i warto ją mieć, niż jej nie mieć. Nie? Więc tam się też dostanie. Ja wspominałeś wcześniej o tym, i to jest myśl, która mi umknęła, teraz trochę do niej wracam, że jest też takich głosów trochę, że to rodzice są odpowiedzialni za to, co te dzieciaki robią. Ty żeś to skontrował, zresztą bardzo słusznie. Natomiast jest pewien aspekt sprawy, który ma tu dużo sensu. To znaczy, jeżeli streamer prowadzi stream, który jest ciekawy i interesujący, to nie jest jego odpowiedzialność, żeby dbać o to, żeby te dzieciaki do spania wysyłać. To znaczy, jak dzieciak siedzi u niego przez tam ileś godzin, to jest już odpowiedzialność rodzica. Natomiast to, co ten streamer, to gdzie on to dziecko przekieruje w trakcie tego streama, to już jest odpowiedzialność tylko i wyłącznie streamera. Bo rodzic, nawet gdyby 100% czasu spędzał z tym dzieckiem, to mógłby tego nie zobaczyć, a przecież nie spędzi. Więc odpowiedzialność nie polega na tym, że on streamuje i wzbudza zainteresowanie dzieciaków, tylko co z tym zainteresowaniem robi. To już jest duża odpowiedzialność po jego stronie i to powinniśmy egzekwować i pilnować, powiedzmy, zwłaszcza kiedy taka sprawa wychodzi na jaw.
Wiesz, ludzie wiedzą, jacy inni ludzie ich oglądają, no. To nie jest tak, że nie jesteś w stanie określić, nie? Albo na statystykach wychodzi mi tylko, że 0,5% jest dzieciaczków, nie? A w połowie komentarze o tym, że wróciłem ze szkoły i to sobie obejrzę odcineczek kolejny, nie? Z Keydropa. Tak. To idzie ogarnąć. To nie trzeba być, wiesz, znaczy ja uważam, że to jest po prostu dupochron influencerów, którzy chcą ekstremalnie mocno zrzucić odpowiedzialność z siebie, nie?
No.
Mówię, to nie jest mój problem i tyle. I wynocha mi to. Okej, mają prawo tak powiedzieć, no ale trochę to się mija z rzeczywistością, nie? Bo rzeczywistość nie wygląda tak, że rodzice, to jest, że to nic nie zmienia dla tych dzieci, nie?
No, to co powiedział Wardęga o tych stawkach i to, co tak mniej więcej wiemy o tych stawkach, To jest, jeżeli chodzi o weryfikację
wieku. Ile ci proponowali, opowiadaj.
Nie, ja w ogóle nie doszedłem nawet do tego momentu, że prowadziłem jakąkolwiek rozmowę na temat kwot, więc nie mam pojęcia i może dobrze, że od razu to zamknąłem. Bo jakby mi zaoferowali 50 kurde kafli miesięcznie, to może moja moralność by straciła kurde na znaczeniu.
Taki drop parterem w te Twitcha, może jeszcze byś na podcast coś skapnął, ty.
No właśnie. Nie, żartuję. No, wolę myśleć, żebym za każdym razem to odrzucił. Jeżeli mniej więcej zaczniemy sobie zdawać sprawę, z jaką skalą finansów mieliśmy tam do czynienia, to znaczy ile ci streamerzy sumarycznie dostawali od tej firmy, to powinno ludziom mniej więcej uzmysłowić, ile dzieciaków musiało się dać wkręcić w tego typu zabawy. Bo to są, jak już mówimy o konkretach, teraz możemy tylko wychodzić z takiego założenia, że tam było pełno dzieciaków, nie jest to za bardzo namacalne i faktycznie streamerzy mogą się bronić, a to było tylko dla pełnoletnich, że tam wcale nie mam tak dużo dzieciaków wśród widzów, no ale pieniądze jakby trochę to zweryfikują. Chociaż może też dorośli biorą w tym udział taki duży, ale no nic, zobaczymy co Konopski o tym powie. Ja jestem bardzo, bardzo ciekaw, jestem tych spraw, na pewno będę się przyglądał uważnie.
Zobaczymy, jak to się rozwinie, zobaczymy, czy jacyś streamerzy zostaną, czy youtuberzy pociągnięci do odpowiedzialności, bo to też nie jest pewne, bo może okazać się, że nic się nie wydarzy. I ja też biorę to pod uwagę, absolutnie. Absolutnie, że to po prostu no oni zablokowali tą stronę i już. I koniec afery.
Wiesz, no też zależy, bo mówisz ze strony władzy i co się odbędzie. Tak, tak. Może się okazać, że nic się dalej nie wydarzy. Ale wiesz co?
No.
Bo wydaje mi się, że to tak jak z Pandorą było, tak i w tym przypadku, jeżeli te filmy na YouTubie rozejdą się szerokim echem, to ktoś może właśnie znaleźć ważny powód, żeby się w to zaangażować. I wtedy ta sprawa pójdzie dalej, więc no wcale się nie dziwię, że jak Naruciak próbował o tym film robić i badać sprawę, no to mu grożono. No bo tam są duże pieniądze i dużo można stracić też na tym. Więc podejrzewam, że Kanopski też musi na siebie uważać.
Ale jakby też jest jedna rzecz, że stawiam, że nie płacili podatków, które są w tej ustawie hazardowej, czyli takich ekstra podatków od hazardu. Od wygranej płaci się 10%, od organizator powinien płacić od 25 do 50%, zależy od tego, jaka gra jest. W sensie, czy to jest, nie wiem, tam loteria, czy nie wiem, czy tam jakaś inna gra losowa, że te pieniądze państwo
czyli jest jeszcze, o tym nie pomyślałem, że Urząd Skarbowy może być żywotnie zainteresowany. Tu nie tylko chodzi o sprawę łamania.
Nie wiem, czy nie Urząd Celny w przypadku hazardowej? Nie wiem, jesteśmy pewni, ale tak na pewno jakaś instytucja może chcieć, może stwierdzić, okej, działaliście nielegalnie, ale działaliście i z tej okazji no to ten procent do nas musi iść, więc kara.
No, pytanie też, czy ci organizatorzy pozostaną na terenie kraju w najbliższej przyszłości, bo pewnie nie.
Zobaczymy. Tego oczywiście nie wiemy.
Sprawa jest rozwojowa.
Sprawa jest rozwojowa. Proszę państwa, bo rozumiem, że zamykamy odcinek. Czy ktoś z naszych widzów, bo widziałem, że na grupie chyba jedna osoba tylko się przyznała, że rzeczywiście korzystała z Kidropa. Czy korzystacie?
W sensie jako uczestnik, czy jako...
Tak. Że ty jakby realnie tam oddajesz im pieniądze, nie? Czy tam swoje skiny. No ale to są też pieniądze. Więc czy wy korzystacie, czy uważacie oglądanie, wiem, że to jest popularne, ale w sumie ja, jako że ja jestem totalnie nie, hazard nie jest dla mnie niczym atrakcyjnym, no to też zastanawiam, co jest takiego atrakcyjnego w tym oglądaniu czy graniu, co was do tego, co was kusi tam.
Jak najbardziej. I z tym pytaniem państwa zostawiamy. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i no, życzymy miłego dnia i widzimy się pewnie poniedziałek.
Tak, trzymajcie się. Na razie, cześć.